stan wojenny na obszarze całego kraju.
Ja może to za zdrowie pana generała.
Jakie to was już?
Podpiszę akt traktatu lizbońskiego.
Chodź, szukujcie.
This is really...
Rezydenci. Polecam. Stanisław Michalkiewicz.
Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Mamy teraz specjalne nagranie. One dotyczy podsumowania właśnie tych wyborów i też tego, co zaczyna się tak naprawdę dziać. Ale zanim ja przejdę do głównego tematu, to serdecznie Państwa wszystkich zapraszam do Opola. Już w piątek, sobota, niedziela są w Opolu targi. To się nazywa dokładnie Festiwal Książki, ulica Katedralna 2, a nie, przepraszam, to jest spotkanie, o tym powiem za chwileczkę, jest na Placu Wolności Festiwal, jest tam też nasze stoisko numer 67, będzie pan Stanisław Michalkiewicz oczywiście w piątek i w niedzielę, ale będzie też pan Krzysztof Baliński, sobota, niedziela, będę ja, będzie Paweł Zdziarski, informacje będą tutaj w opisie, czy też w komentarzu będzie link właśnie do tego wydarzenia na Facebooku, a już w piątek w Opolu będzie spotkanie z panem Stanisławem Michalkiewiczem o temacie suwerenność czy generalna gubernia Polska po wyborach prezydenckich 2025, ulica Katedralna 2, będę też ja, będzie też Paweł Zdziarski. Spotkanie jest w sali przy Katedrze Opolskiej na drugim piętrze. Także serdecznie wszystkich Państwa zapraszam właśnie na te dwa eventy. Jeden 3 dni, drugi będzie w piątek wieczorem. I panie Stanisławie, już przechodzimy do głównego wątku. No, można powiedzieć, że odnieśliśmy zwycięstwo, czyli tak zwana prawa noga wsparła PiS i dzięki temu nie przyszedł tutaj, nie został prezydentem Trzaskowski, bo mi się wydaje, tak już tak patrząc na trzeźwo, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że jeden kandydat to jakby nas złapał, to by strzelał na miejscu, jak czeka. A drugi to jeszcze by tam zatrzymał, jeszcze byłby niby sąd nad nami, jeszcze może byśmy dostali dożywocie, może by nas zastrzelał, ale różnica między tymi dwoma opcjami mniej więcej tak wyglądała.
Panie Jarosławie, i tak wszyscy umrzemy. Prędzej czy później, więc to nie ma co tak nad sobą się rozczulać. Ja się kierowałem w swoich kalkulacjach politycznych interesem państwa polskiego. I stąd sformułowałem tę strategię kołka w płocie, że nawet gdyby przeciwnikiem Rafała Trzaskowskiego był kołek w płocie, to należy poprzeć kołek w płocie nie dlatego, żeby po kołku się tam można było czegoś spodziewać, bo nie, tylko dlatego, żeby wykorzystać sytuację specyficzną na scenie politycznej. Sytuację polegającą na tym, że waginet obywatela Tuska Donalda nie dysponuje w Sejmie większością 276 posłów, która by była wystarczająca, minimalna do odrzucania weta prezydenta. W związku z tym, jeśli prezydentem zostałby nie Rafał Trzaskowski, tylko jego konkurent, pan Nawrocki, no to jest szansa, że Donald Tusk, a co za tym idzie i Reichsführer i Ursula von der Leyen, nie będą mogli korzystać ze środków legalnych, to znaczy z ustaw, popychając Polskę ku generalnej gubernii. I to jest tylko tyle. To jest okoliczność, która nie zależy od prezydenta elekta, nie zależy od premiera Tuska. Po prostu tak się złożyło. I moim zdaniem nie możemy zapobiec, wie pan, temu, żeby Polska była popychana w kierunku generalnej gubernii, bo ten trend jest widoczny aż nadto. Tylko możemy, jeszcze to możemy zrobić, żeby nie dokonywało się to przy pomocy środków legalnych. I tutaj takie nadzieje wiążę z prezydentem elektem.
Ja trochę się rozpędziłem, ponieważ przypomniałem sobie właśnie, że tak zwani propisowscy dziennikarze niezależni już ogłosili, kto stoi za tym sukcesem naszego prezydenta elekta Nawrockiego. Mianowicie ogłosili, że tym, który zwyciężył, można powiedzieć, te wybory, który to wszystko zaplanował, doskonały strateg, polityk wytrawny, czyli jest to Jarosław Kaczyński, ponieważ Jarosław Kaczyński postawił na Karola Nawrockiego, no i ten kandydat wygrał.
Panie Jarosławie, no to częściowo prawda, Nie jest to metoda specjalnie oryginalna, bo Jarosław Kaczyński tę metodę, mianowicie metodę szantażu moralnego, stosuje przy każdych, przy okazji każdych wyborów, takie zaporowe wejście, a w ogóle autorem tej koncepcji to jest klasyk demokracji Józef Stalin, który mówił co? Że w demokracji najważniejsze jest przedstawienie suwerenom prawidłowej alternatywy. A kiedy alternatywa jest prawidłowa? Wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. I tutaj druga tura rozegrała się według tego schematu. Więc Jarosław Kaczyński oczywiście dostał porcję tlenu. To prawda. Od razu się to wyjaśniło w momencie, kiedy Sławomir Mentzen, który najwyraźniej jeszcze się nie zorientował, że wybory się już skończyły, zaproponował spotkanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, a ten nie dość, że mu odmówił, to jeszcze no, w takim lekceważącym komentarzem to opatrzył, że no, proporcje trzeba znać, a po drugie, no, co, kto to widział, żeby Jarosław Kaczyński chodził przyjmował zaproszenie pana Mentzena na rozmowy. To zrobił taką aluzję do wieku, że to jest takim starcem, przestarym. No i krótko mówiąc, no, widać wyraźnie, że dostał Jarosław Kaczyński porcję tlenu. Teraz się tam ogłosił koniec wojny. To jest pewna taka propozycja, rozumiem, że to jest taka propozycja.
Na czym to polega?
No jeszcze nie wiemy, dowiemy się, ale ogłosił koniec wojny polsko-polskiej, że tu chciałby tego. Krótko mówiąc, jak Tusk nie będzie ich wsadzał do więzienia w tempie przyspieszonym, no to on będzie tam udzielał panu prezydentowi Nawrockiemu instrukcji łagodnych. Bo jak nie, no to nie. Zobaczymy. Uczeni radzieccy odkryli metodę przewidywania przyszłości. Bardzo prosty mechanizm. Wystarczy trochę poczekać. No zobaczymy. Natomiast to na co bym chciał zwrócić uwagę teraz, to jest no, zgodnie z tym, co takie porzekadło głosi popularno, że sukces ma wielu ojców, klęska jest sierotą. No i teraz w koalicji rządowej trwa próba ustalenia ojcostwa klęski Rafała Trzaskowskiego. No i tu pojawiają się takie głosy, pomruki tłumu, głównie dwaj osobnicy z Polskiego Stronnictwa Ludowego na tego ojca klęski Rafała Trzaskowskiego upatrzyli obywatela Tuska Donalda. Mam na myśli pana Marka Sawickiego i pana Michała Kamińskiego, który już został ofuknięty przez pana Kołodziejczaka, wiceministra rolnictwa, że on wprawdzie tam jest człowiekiem łagodnym, że tylko do rana go przyłożyć, ale nie będzie tolerował wymiotów Michała Kamińskiego. Donalda Tuska, tak to pan Kołodziejczak określił. No zobaczymy. Donald Tusk buńczucznie zapowiedział kontynuowanie walki. Linia porozumienia i walki, wiadomo jak generał Jaruzelski w stanie wojennym. To jest możliwe, chociaż Dawid Wilstein, nie wiem na jakiej podstawie, być może na podstawie publikacji Le Monde francuskiego, napisał, że Ursula von der Leyen, Reichsführerin, zabroniła Donaldowi Tuskowi forsowania w Polsce wariantu rumuńskiego. To jest zagadkowa sprawa, bo w Rumunii nie zabraniała, natomiast zwracam uwagę, bo tu nie wiem jaka przyczyna tego była, ale zwracam uwagę, że w sprawie Rumunii republikanie amerykańscy się nie wypowiedzieli, natomiast w sprawie wyborów w Polsce, zwłaszcza przed drugą turą, wypowiedzieli się. List do Brukseli wysłali wyrażający zaniepokojenie tym, co się dzieje, że się służby angażują, że tu właśnie wariant rumuński jest forsowany. No i pani Noem, która przyjechała do Rzeszowa na konferencję konserwatystów, to już otwartym tekstem mówiła, scharakteryzowała Rafała Trzaskowskiego jako osobnika wytresowanego na lidera, takiego sformułowania używa, to dobrze to nie wygląda. No i poparła Karola Nawrockiego wprost, prawdzie. No i Donald Trump już po zakończeniu drugiej tury wyborów wyraził zadowolenie z wyniku wyborów w Polsce. Bardzo możliwe, że jeśli coś wpłynęło na Reichsführerin Urszulę wodę leje, a ona z kolei Tuska tutaj zdyscyplinowała, to właśnie to. To właśnie to, bo jeszcze nie wiadomo, co prezydent Trump zrobi i czy, że tak powiem, to pozwolenie na urządzanie przez Niemcy Europy po swojemu będzie podtrzymane, jeśli by doszło do jakiegoś zaognienia stosunków, więc Niemcy na razie dmuchają na zimno.
Ale patrząc też na sytuację w obozie rządzącym, to już przed pierwszą turą nagle okazało się, że startuje pani Biejat, startuje Trzaskowski, startuje Hołownia, czyli to są osoby z obozu władzy. I z tych trzech startujących, no tylko ten Trzaskowski, tak można powiedzieć, że przyznawał się do tego, że rządzi, ale chociaż jednoznacznie mówił, że on jest prezydentem Warszawy, że w sumie to on nie rządzi i ten rząd Donalda Tuska nagle jeszcze przed pierwszą turą stał się tak naprawdę sierotą.
Proszę pana, no to widać wyraźnie, że Rafał Trzaskowski chciał uniknąć jednoznacznego takiego kojarzenia go z Donaldem Tuskiem. No chyba zdaje sobie sprawę, że popularność rządu Donalda Tuska w Polsce nie jest wysoka. W związku z tym starał się jak mógł zdystansować od tego rządu. Nawet jak lewicowi działacze to określili już po klęsce wyborczej, bo wcześniej to się nie wypowiadali, postanowił udawać prawicę. Postanowił udawać prawicę. No nie do końca, bo tu przecież tam ta słoma z butów to mu wyłazi wszystkimi porami.
Zwłaszcza Męcena to wyszło.
Tak, tak. Jego ta lewicowość, no postępowość taka, że tak powiem, mikrocefalska. No ale próbował. Ponieważ te wybory miały charakter znowu plebiscytowy, o czym świadczy ta nieznaczna różnica, to no, nie na wiele mu się to zdało, chociaż to robił co mógł rzeczywiście.
Jeszcze jak patrzymy na te wybory, to one były, można powiedzieć, że sposób prowadzenia kampanii był czymś nowym, mianowicie pojawiały się te nieszczęsne spoty, które nawoływały do tego, żeby iść na wybory. Jednocześnie, nie wiem, czy pan oglądał, pewnie tak, gdzie no, uderzały w kandydatów, przeciwników Rafała Trzaskowskiego. I to wszystko było oczywiście sfinansowane nie z pieniędzy kampanii Trzaskowskiego, tylko nagle pojawiły się jakieś worki złota. Na
pewno. No worki złota się pojawiły za sprawą Akcja Demokracja pana tego Kocjana, Jakuba Kocjana, który wcześniej zaczyna, muszę powiedzieć, że wcześniej zaczyna. Dobry kogut w jajku pieje. Diabeł będzie miał z niego pociechę, jestem przekonany. No i ta sprawa natychmiast została ucięta, jakby, wie pan, ręką odjął. Co świadczy o tym, że niezależni dziennikarze z niezależnych mediów dostali rozkaz od swoich oficerów prowadzących, że morda w kubeł, ani słowa na ten temat. Już potem nie było. Jak tu mleko się rozlało, to już potem nikt się nie zająknął nawet na ten temat. Nawet do dzisiaj. Nikt się na ten temat już nie zająknął. Widocznie zakaz od oficerów, od bezpieki obowiązuje. No bo tutaj nici prowadzące do bezpieki aż nadto są widoczne. To nici jak powrozy, wie pan. Także tu, bo skąd pan Kocjan miałby szmalec, tyle szmalców, Akcja Demokracja? Jasne, że nie. Gadzinowy fundusz został uruchomiony. No i Donald Tusk taką ubecką prowokację. No już wciągnął służby tam w sprawie tych panienek do Grand Hotelu. To już było ewidentne. Dwóch tam funkcjonariuszy propaganda Abteilung z Onetu dostało zadanie, wiecie, rozumiecie, redaktorze, macie tu gotowca. Opiszcie to swoimi słowami, jak to wy potraficie, lud oficera prowadzącego. A Donald Tusk, żeby się zdystansować, no to w rozmowie z redaktorem Rymanowskim Widać było, że już wtedy chyba Reichsführerin Ursula von der Leyen mu zabroniła tutaj forsowania wariantu rumuńskiego i dlatego był taki zdenerwowany. No, powołał się na tego pana Jacka.
Zwanego profesorem Murańskim.
Tak, więc to wie pan. No już rzeczywiście, jeżeli w innych sprawach pan Jacek tutaj informuje do premiera Tuska, to nic dziwnego, że sprawy tutaj państwowe idą tak jak z kamienia, jak krew z nosa.
Bo to jest pan Jacek Murański jest znany z tych free fightów. Jego takim przeciwnikiem głównym, jeżeli chodzi o te różne programy czy konferencje prasowe, no to jest Marcin Najman, który go atakuje tam w sieci. Nawzajem zresztą się atakują i szczerze powiedziawszy, Marcin Najman przy panu Jacku Murańskim to jest osoba wielkiego intelektu,
światowości. To są w ogóle postacie osobliwe w ruchu robotniczym.
Ale branie Jacka Murańskiego jako głównego świadka w sprawie...
No to i autorytet... nie świadka, jako informatora, no, proszę pana. Pan. Mam nadzieję, jak mówię, że w innych sprawach już on, pan Jacek Donalda Tuska nie informuje.
Panie Stanisławie, jeszcze niedawno pan premier Tusk chciał likwidować tak zwane te free fighty, a nagle Jacek Murański
stoi w górę.
No free fighty to są pojedynki
pan,
ludzi,
pan
którzy...
nie używa cudzoziemskich słów, jak pan no ze mną rozmawia.
To są walki osób, które nie trenowały tam żadnych dyscyplin walki czy tam boksu i są znane z tego, że są znane i się między sobą biją i za to biorą pieniądze.
Niech się biją, a co Donaldu Tusku się to nie podobało?
Nie podobało, ale wcześniej mu się nie podobało, ale teraz już inaczej podszedł do tematu.
Pan Jacek go przekonał. Tak,
pan Jacek chyba go przekonał.
Nie, to akurat pan Jacek ma rację. Jak ktoś się chce, wie pan, uprawiać mordobicie za pieniądze, to dlaczego nie? Jak nie bije osób trzecich, tylko między sobą się tam ustawkę realizują, to niech się biją. No co to komu szkodzi?
Panie Stanisławie, no jak już mamy, doszliśmy do takiej sytuacji, że Donald Tusk jest przerażony wtedy na tej rozmowie z redaktorem Manowskim.
Wściekły jest, no, ale zirytowany, bo to wie pan, cała koncepcja na skutek tego domniemanego zakazu, jaki Ursula von der Leyen mu przekazała iskrówką, no to nie wiedział, co ma robić.
Znaczy, ja widziałem u niego przerażenie, bo też pamiętam Tuska, który był na komisji śledczej u pani poseł Wasserman, no to mieliśmy człowieka, który siedział na pełnym luzie, żartował, kpił sobie po prostu z tych posłów komisji, a ci nie byli w stanie...
Proszę pana, to wcale mnie to nie dziwi, dlatego że Donald Tusk coś tam musi wiedzieć jednak, wie pan, nie tylko od pana Jacka, ale i własnymi kanałami i w sprawie Amber Gold, bo to tego dotyczyła ta komisja śledcza pani Małgorzaty Wasserman, no to Tusk doskonale wiedział, że sprawa jest skryta przez niezawisłe sądy, znanego na całym świecie z niezawisłości Gdańskiego Okręgu Sądowego, przez prokuraturę, która przecież kiedy podjęła energiczne śledztwo? Wtedy, kiedy pieniądze się rozpłynęły, wie pan, i do dzisiaj ich nikt nie znalazł. Więc Tusk miał powody, żeby być spokojnym. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jakie były rezultaty działania tej komisji śledczej pani Małgorzaty Wasserman. Po tych żmudnych, wie pan, przesłuchaniach, w których tam błyszczał wielce czcigodny Roman Giertych jako pełnomocnik rodziny Tusków, no to dowiedzieliśmy się tyle samo, cośmy wiedzieli na samym początku, że proszę pana, organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratura, niezawisłe sądy i tak dalej nie zadziałały prawidłowo, ale już pani Małgorzata nie odważyła się postawić drugiego członu tego pytania. A dlaczego nie zadziała? A kto im nie pozwolił działać prawidłowo? Już się nie odważyła. No to dlaczego Donald Tusk miał być zdenerwowany? Niech mi pan powie.
Panie Stanisławie, jeszcze kolejna osoba. Niektórzy mówią, że to jest ten jeden z największych wygranych tej kampanii, mianowicie Grzegorz Braun, który z poziomu zero, gdzie przez pierwsze 3 miesiące w sondażach miał między 0 a 1, potem pojawiła się jakaś dwójka, 2% poparcia. No, przeskakuje 5%, a czyli raz, że w ogóle udaje mu się zebrać podpisy. Dwa, jak zebrać podpisy, no to staje w szranki. i ostatecznie kończy wynik na poziomie ponad 6%. A dzisiaj o godzinie, bo jest dzisiaj środa, o godzinie 12:00 była konferencja prasowa, gdzie ogłoszono powstanie koła Konfederacji Koronacji.
Aha, no to dobrze. Wie pan, to jest wynik Grzegorza Brauna, to jest dobry prognostyk na wybory parlamentarne, które muszą się odbyć najpóźniej za 2 lata, jeśli nie odbędą się wcześniej oczywiście. To jest dobry wynik, to może być zachęta dla takich jeszcze nieśmiałych zwolenników Grzegorza Brauna, którzy się wahali w tej pierwszej turze wyborów na niego głosować z obawy przed utratą głosu. No to już się tak nie będą obawiali tej utraty głosu w wyborach parlamentarnych, bo wynik ponad 6% daje nadzieję na całkiem taką niezłą, nawet na klub poselski.
No ja jeszcze zauważyłem, że doszło do takiej odwilży wśród mediów presji propisowskich reprezentowanych przez niezależnych dziennikarzy, a mianowicie on chyba 2 razy na pewno pojawił się w Republice, gdzie jeszcze tam rok temu był wyzywany od ruskich onuc, agentów, tam sprzedawczyków, agentów Putina i tak dalej.
Pojawił się w momencie, kiedy poparł Karola Nawrockiego przed drugą turą, więc jasne, że Republika nie mogła tego nie zauważyć i dlatego został zaproszony. Myślę, że teraz, kiedy wybory już prezydenckie już się zakończyły, to będzie obowiązywała nadal dotychczasowa linia, mianowicie, żeby tam Jarosław Kaczyński, tak jak poprzednio, będzie próbował, to już będzie trudne chyba, sądząc po wynikach obydwu konfederacji w tych wyborach prezydenckich, to może być trudne, pracować nad tym, żeby nie pojawiła się z prawej strony żadna alternatywa polityczna dla PiS-u. Pojawiła się i wykazuje cechy trwałości, więc mówię, to może być trudne. No, widać wyraźnie, że Jarosław Kaczyński na razie linię porozumienia i walki, raczej walki niż porozumienia, no ale nie wiadomo jak będzie. W wyborach, przed wyborami parlamentarnymi bardzo możliwe, że będzie się przemilał.
Panie Stanisławie, no teraz jest pytanie tak naprawdę co z tą koalicją rządzącą, no bo jak już wcześniej pan wspomniał, rozmawialiśmy o tym, mamy do czynienia z dość silnymi tarciami, gdzie no pan rotacyjny marszałek Hołownia nie może chyba do końca się odnaleźć, bo on cały czas gra, tak jakby był na tym samym poziomie, jak
no, stawia Tuskowi warunki, że tu renegocjacje umowy koalicyjnej i tak dalej. Tusk w ogóle nie chce o tym słyszeć, zapowiada rekonstrukcję rządu tam w sierpniu i tak dalej. Także nie wiadomo, co tam zostanie z Szymona Hołowni. Największym tutaj osobliwością, jeśli można to tak nazwać, tej kampanii w drugiej turze, to jest Polskie Stronnictwo Ludowe się stało. No. Władysław Kosiniak-Kamysz bezwarunkowo po pierwszej turze, bezwarunkowo poparł Rafała Trzaskowskiego w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i po drugiej turze okazało się, że 80% mieszkańców wsi,
no tak,
których teoretycznie tam PSL miałby reprezentować, zagłosowało nie na Rafała Trzaskowskiego, tylko na Karola Nawrockiego. Kogo w takim razie reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe, a konkretnie Władysław Kosiniak-Kamysz? Tajemnica to wielka. I myślę, że przed wyborami parlamentarnymi będzie się nad tym tam w PSL, w kierownictwie ścisłym, tam pan Zgorzelski, ten gruby i tak, inni mężykowie stanu będą się zastanawiali. Bo może się okazać, że ci beneficjenci posad w sektorze publicznym, którzy tam obsiedli te posady od końca komuny, jeszcze z ramienia ZSL-u, że to nie wystarczy na 5%. Że to nie wystarczy. No i krótko mówiąc, ja znowu muszę skrytykować pana prezydenta Dudę, który no nie idzie za ciosem. Widać wyraźnie, że go sprawy polskie wcale nie obchodzą. Tylko ukraińskie go obchodzą. Bo wczoraj rozmawiał z prezydentem elektem Nawrockim i próbował go nawrócić na to, żeby on się ogłosił sługą narodu ukraińskiego. A tamten...
A w jaki sposób to takie opowiedział?
No perswadował mu to. Perswadował mu to. Nawet powiedział po spotkaniu, pan prezydent Duda dał upust, że tak powiem, pragnieniom swego serca gorącego. On chyba już zapomniał, czyim on jest prezydentem. Że myśli, że jest jakimś pełniącym obowiązki prezydenta Ukrainy. Gdyby zależało mu na polskim interesie, to ja już w styczniu mówiłem, przypomnę panie Jarosławie, co mówiłem w styczniu, że jeśli prawdą jest, iż prezydent Duda darzony jest przyjaźnią ze strony prezydenta Trumpa, no to powinien już w styczniu doprowadzić do przesilenia rządowego, przekonując prezydenta Trumpa, żeby tam zlecił Centralnej Agencji Wywiadowczej wykonanie telefonu do Władysława Kosiniaka-Kamysza. A jakiego telefonu? Wiecie, rozumiecie, Kamysz, wy jesteście przyjacielem Stanów Zjednoczonych, prawda? No to co Władysław Kosiniak-Kamysz na takie diktum mógłby powiedzieć? Tak toczną wasze wieliczeństwo. No widzicie, Kamysz, my do was z sercem na dłoni, a wy co? Dajcie no nam jakiś dowód swojej przyjaźni. O na przykład, po co wam ta koalicja z Volksdeutschami? Plącie na to, odwróćcie sojusze polityczne, a my pomyślimy, czy by nie zrobić z was premiera. Rozumie pan, ale to... Teraz jeszcze pan prezydent Duda mógł pójść za ciosem, wykorzystać tę deklarację prezydenta Trumpa, który wyraził zadowolenie z wyniku wyborów w Polsce, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Tyle tylko, że Kosiniak-Kamysz musiałby dostać telefon z Centralnej Agencji Wywiadowczej. No i wtedy, wie pan... Już rozmowa jest bardzo poważna. I wtedy żaden techniczny rząd nie byłby potrzebny. Wystarczyłoby, żeby trzecia noga przełożyła się do drugiej nogawki.
Ale to czy pan wierzy, że może dojść jeszcze w tym roku do ponownego...
Nie, jak pan prezydent Duda, wie pan, będzie tutaj reprezentował interesy ukraińskie, no to dlaczego miałoby dojść do czego?
No ale przy nowym prezydencie?
Zobaczymy. Już powoływałem się na uczonych radzieckich.
Musimy poczekać. Wystarczy poczekać.
Tak, tak. Zobaczymy. Wie pan, tutaj pan profesor Antoni Dudek mówi, no na pewno, wie pan, na pewno to wszyscy umrzemy, ale pan profesor Antoni Dudek powiada, że ten prezydent Nawrocki już nie jako prezydent elekt, tylko jako prezydent zerwie smyczkę, na której go trzyma Jarosław Kaczyński. To nie jest taka prosta sprawa. Widzi pan, o co chodzi. Pan Karol Nawrocki jako prezydent nie ma własnego gangu politycznego. I ta smyczka to jest jednocześnie pępowina, przez którą dostarczany jest mu tlen.
No tak.
Więc on tak całkiem nie może zerwać ją z dnia na dzień tej smyczki, bo skąd będzie? Dopiero jak, wie pan, to musi potrwać pół roku, może rok, stworzy własny gang polityczny, a to wtedy co innego, to wtedy będzie dostawał tlen z innego źródła.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję za rozmowę. Polecam jeszcze najnowszą książkę pana Krzysztofa Balińskiego, Ukropolin od A do Z. Też niebawem będzie rozmowa na kanale z panem Krzysztofem. Oczywiście prezydenci, rezydenci Stanisława Michalkiewicza, gdzie właśnie przesłuchuję pana redaktora. I serdecznie jeszcze raz zapraszam na festiwal książki do Opola, gdzie w dniach 6 8 czerwca będzie wydawnictwo Kapitał. Pan Stanisław będzie przez 2 dni, to będzie piątek i niedziela, a w sobotę w Opolu jest też spotkanie o godzinie 19, ulica Katedralna 2. To jest, proszę Państwa, przy Katedrze Opolskiej na drugim piętrze. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć więcej na temat gości, na temat spotkania, no to serdecznie zapraszam na Facebooka wydawnictwa Kapital, księgarni kapitalbook.pl. No i też zachęcam wszystkich do wspierania kanału pana Stanisława, do komentowania, do udostępnienia filmów. No i też dziękujemy, że jesteście z nami na kanale. Do zobaczenia.
Prezydenci, rezydenci. Polecam. Stanisław Michalkiewicz.